Między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, witam w niedzielnej audycji, Wojciech Chmielewski. Na początku o wczorajszej uroczystości w Krakowie, pochodzący z Poznania. Arcybiskup Marek Jędraszewski został 77. biskupem krakowskim. Zdaniem przewodniczącego episkopatu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który przez 10 lat współpracował w Poznaniu z ówczesnym biskupem pomocniczym Markiem Jędraszewskim, dla Krakowa będzie to ciekawe doświadczenie.
Miałem okazję nie przez jeden rok, ale przez kilkanaście lat przypatrywać się jego pracy i jednocześnie też jego umysłowi. Myślę, że to jest człowiek z jednej strony prawy, z drugiej strony też i dobrze osadzony w nauczaniu kościelnym. To oczywiście budzi wściekłość u tych, którzy nauczania kościelnego za bardzo nie akceptują. Myślę, że zawsze, gdy ktoś przyjmuje właśnie takie jasne, zdecydowane stanowisko, no to od razu budzi reakcje gorące. Ja się osobiście cieszę, że ktoś z Wielkopolski idzie do Małopolski. Właśnie na tym polega dobro pluralizmu, że człowiek może też usłyszeć coś innego i innego rodzaju duchowość zobaczyć i to na pewno się obróci na pożytek archidiecezji krakowskiej, która skądinąd jest godna najwyższego szacunku, bo to, co pokazała przy Światowych Dniach Młodzieży, to wskazuje na ogromny potencjał tej diecezji.
Nowy biskup krakowski nie ukrywa, że na jego życiu filozofii, którą się też zajmował, ogromne znaczenie miała działalność Karola Wojtyły. Teraz został jego następcą. Arcybiskup Jędraszewski tak wspomina swoje spotkania z przyszłym papieżem w Kolegium Polskim w Rzymie.
No i zawsze była okazja, żeby czy przechodząc, czy witając się z nim, żeby o kilku rzeczach bardziej poważnych porozmawiać, albo które myśmy podziwiali go za niezwykle głębokie życie modlitwy. Niemal każdego dnia wieczorem, kiedy już cichło to życie w kolegium, słyszeliśmy szuranie na podłodze, na posadzce, a on jak narciarz, tak właśnie szurając butami, szedł do kaplicy i tam, proszę wierzyć, niezależnie od pory roku, nie tylko w Wielkim Poście, dzień w dzień odprawiał drogę krzyżową. Ja pamiętam kiedyś, zapomniałem, że on ma taki zwyczaj, że akurat jest w kolegium. Wszedłem wieczorem, zapaliłem światło i widziałem, jakby go wstrząsnęło. Światło go jakby poraziło. A on chciał być w swoim skupieniu, w milczeniu przy którejś tam stacji drogi krzyżowej. Był pod tym względem niezwykły. Z jednej strony zatroskany o to, aby zachować pewną intymność swojego życia modlitewnego. A z drugiej strony no, nie dało się pewnych spraw ukryć przed nami. Co sprawiało, że cieszył się wśród nas ogromnym autorytetem, a z drugiej strony taką bardzo ciepłą, życzliwą relacją, a to dlatego, że właśnie ze względu na to, że taki był, to otrzymał, to było jeszcze wcześniej, wtedy, kiedy studentem w Kolegium Polskim był obecny dzisiaj kardynał Zenon Grocholewski, nadano mu tytuł honorowego kolegiasty. Zapytano go, czy przyjmie ten tytuł. No tak, przyjmie. No ale czy wie, jakie się z tym wiążą konsekwencje? Jakie? No, żeby z okazji imienin wyprawić spotkanie dla wszystkich kolegiastów, bo było zwykle coś takiego, że jak ktoś przeżywał swoje imieniny, to musiał zaprosić wszystkich kolegów pewnego dnia wieczorem do takiej sali wspólnych spotkań. No i tam były i owoce, i sery, i trochę wina, a przede wszystkim wspólne śpiewy, co w tamtych czasach daleko idącej izolacji wobec Polski kontaktowanie było bardzo ograniczone. W tamtej sytuacji to było niezwykle cenne. I on oczywiście zgodził się także na ten warunek, by wyprawiać swoje imieniny, a ponieważ było zwykle tak, że do kolegium przybywał na początku listopada, wtedy przypadały także jego imieniny, Karola Boromeusza, więc wyprawiał te imieniny i śpiewał z nami te piosenki zwykle harcerskie i patriotyczne, ale także, kiedy bywał w innych okresach czasu w kolegium, a przypadały czyjeś imieniny, to przyjmował zaproszenia i w tych imieninach także brał udział. No był w jakiejś mierze jednym z kolegiastów.
Przy nominacji biskupia zwykle jest tak, że przedstawia się papieżowi trzy kandydatury. W 97 roku myśli ksiądz arcybiskup, że ten Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II osobiście, jakby pomyślał sobie, o, Ksiądz Marek Jędraszewski, znam go, będzie dobrym biskupem.
Co on myślał, to nie wiem. Na pewno procedura była przestrzegana i było tak zwane terno, czyli trzy nazwiska, spośród których on miał zdecydować, które podkreślić, czy na które wskazać. Co on wtedy myślał, nie wiem, ale wiem, że kiedy kilkanaście dni później, po sakrze biskupiej, byłem na audiencji u niego, już w Castel Gandolfo wtedy był, to przyjął mnie niezwykle życzliwie i ciepło i cieszył się, że jest ktoś taki jak biskup Marek.
Na naszej stronie www.radiomerkury.pl znajdą Państwo zapis całej rozmowy z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, a teraz przechodzimy do kolejnych wydarzeń zbliżającego się tygodnia. W środę swoje święto obchodzą osoby konsekrowane, dlatego odwiedziliśmy dziś poznańskich jezuitów. Ojciec Dariusz Michalski.
Przede wszystkim żyjemy naszą duchowością świętego Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. I przyglądając się tej rzeczywistości tutaj w Poznaniu, różnym potrzebom, staramy się im wychodzić naprzeciw. I jednym z dzieł, które jest dla nas ważne i z którym myślę, że już jesteśmy kojarzeni, to jest Galeria u Jezuitów, która nie tylko proponuje różne koncerty czy wystawy, ale właśnie jest taki konkretny sposób poprowadzenia ludzi ku Bogu, chociaż na dzień dobry tutaj nikogo nie pytamy o świadectwo chrztu, więc może przyjść każdy. Zapraszamy na warsztaty z ikonopisania, z kaligrafii, z pozłotnictwa czy z innych podobnych zajęć, technik zdobienniczych, i te warsztaty mają bardzo duże powodzenie, cieszą się dużym powodzeniem. Wiele osób z nich korzysta, powiedziałbym nawet, że trudno jest się na nie dostać. Jest to taki sposób dla współczesnego człowieka, żeby pośród zagonienia, zabiegania odkryć swoje talenty, spotkać się z Panem Bogiem w swoim wnętrzu, a jednocześnie tego Pana Boga z siebie wydobyć na zewnątrz poprzez to, czego można dokonać, powiedziałbym, jako jezuita współpracując z łaską Bożą.
To teraz powiem to, co powiem. Może księdza trochę, ojca trochę zdenerwuje, ale to skojarzenie jezuitów z inkwizycją. Czy to jeszcze gdzieś tam pokutuje? Czy zdarza się, że przychodzą ludzie, a inkwizycja i tak dalej?
Jest to całkowicie błędne skojarzenie, dlatego że jedyny związek jezuitów z inkwizycją jest taki, że to Ignacy był przesłuchiwany przez inkwizycję, dokładnie przez dominikanów w klasztorze w Salamance. Był podejrzewany o różne poglądy niezgodne z nauką Kościoła, natomiast wręcz po prostu został uniewinniony i prosił, żeby mieć ten werdykt na piśmie, żeby móc to jasno też wykazywać na przyszłość. Także my z inkwizycją jako jezuici nie mamy nic wspólnego i to jest jakiś błędny pogląd, który nieustannie jest gdzieś tam przywoływany i kopiowany. Natomiast też prowadzimy taką działalność, w której chcemy wyjść naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka. I z tą myślą w październiku zeszłego roku założyliśmy w ramach fundacji, już istniejącej od lat, Fundacji Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju, poradnię psychologiczno-duchową Winea, która oferuje różne formy pomocy i rozwoju, bo nie chciałbym, żebyśmy też taką pomoc psychologiczną kojarzyli tylko z sytuacjami kryzysowymi, a niestety taki właśnie pogląd w Polsce pokutuje. No i rzeczywiście ta pomoc jest potrzebna osobom w kryzysie czy z różnymi problemami egzystencjalnymi, ale bardzo często można też spotkać osoby, które już pozwalają sobie na to, że pójdę na terapię, dlatego że chcę sobie coś rozwinąć, coś przepracować, tak?
Czyli co, ktoś na przykład ma kryzys wieku średniego i nie może się pozbierać, tak? Na przykład. No,
albo ma jakiś...
Coś, z czym można żyć generalnie. No.
Tak, ma jakiś kryzys małżeński. Pan słusznie mówi, że z tym można żyć i bardzo dużo osób żyje, ale można sobie zadać pytanie, czy o takie życie chodzi, czy to jest pełnia życia, czy to jest życie, do którego nas Pan Bóg przeznaczył. Oczywiście cierpienie jest jakąś częścią życia każdego człowieka. My w chrześcijaństwie mówimy, że to jest krzyż, który mamy brać, tak jak brał go Jezus, ale jest też bardzo dużo różnych krzyży, które które my sami sobie kładziemy na nasze ramiona, które nie pomagają nam w osiągnięciu zbawienia. I taka właśnie forma pomocy, jak skorzystanie z terapii indywidualnej, grupowej, z grup wsparcia, czy z warsztatów psychologiczno-duchowych, które również tutaj proponujemy w weekendy, przyczynia się do tego, aby te niepotrzebne cierpienia jakoś złagodzić, czy poszukać sposobu na ich rozwiązanie.
Jak z własnej woli bierzemy sobie jakieś trudne zadania do wykonania, czy też jakieś... Co to są te krzyże, o których ksiądz mówi?
Tak, nie powiedziałbym, że to bierzemy sobie z własnej woli, dlatego że bardzo rzadko człowiek występuje świadomie przeciwko swojemu własnemu dobru. Raczej wynika to z pewnych naszych uwarunkowań, czy społecznych, czy psychicznych, czy związanych z historią życia. Jeśli ktoś miał bardzo trudne doświadczenia w dzieciństwie, to pewne problemy, choć będzie je rozumiał, jeśli na przykład, że jest dzieckiem alkoholików, ten syndrom DDA, to samo zrozumienie problemu nie wystarcza. Wymaga on jeszcze pewnego przepracowania, dlatego że on narastał w formie emocjonalnej i potrzebuje rozwiązania również w formie emocjonalnej. I proszę zwrócić uwagę na to, że my dzisiaj bardzo dużo dyskutujemy, znamy się na wielu rzeczach, potrafimy argumentować różne sprawy, ale potrzeba nam takiej przestrzeni spotkania się z samymi sobą, ze swoimi emocjami, ze swoją historią życia. I tutaj właśnie w poradni Winea, w poradni psychologiczno-duchowej, chcemy taką przestrzeń stworzyć, czy to poprzez indywidualne spotkania z terapeutami, czy poprzez formę warsztatów psychoedukacyjnych, które mają miejsce w weekendy, czy poprzez, bo to warto też dodać, to jest taka rzecz charakterystyczna dla tego miejsca, spotkanie z kapłanem. Chodzi o rozmowę duchową. To może być spowiedź, to może być po prostu zwykła rozmowa. Ktoś ostatnio dzielił się taką swoją radością, mówi: proszę księdza, tutaj w Poznaniu brakuje takich miejsc, żeby po prostu przyjść, porozmawiać z kapłanem. Wiem, że mam te 45 minut do swojej dyspozycji i mogę spokojnie opowiedzieć o sobie, o swoich sprawach. Bardzo często ten kontakt z kapłanem jest ograniczony do konfesjonału czy do jakichś innych oficjalnych form spotkań czy duszpasterskich.
A z czym najczęściej ludzie przychodzą? Jakiego rodzaju to są problemy?
Jest jedno pole, które się nieustannie powtarza, to są kwestie uzależnień. Wydaje się, że my żyjemy w takim społeczeństwie, które ogólnie rzecz ujmując uzależniło się od przyjemności. Wystarczy włączyć telewizor i widzimy, że nieustannie są nam emitowane reklamy. Jeśli coś nas boli, idź do apteki, kup sobie lekarstwo. Jeśli chcesz pojechać na wakacje, znajdź sobie jakiś zagraniczny wyjazd. Jeśli boisz się, że w czasie wyjazdu okradną twoje mieszkanie, ubezpiecz się i tak dalej. Jesteśmy nieustannie bombardowani takimi, można powiedzieć, propozycjami, aby nie przeżywać żadnych przykrych stanów. Natomiast te właśnie przykre stany, które są konieczne i stanowią część naszego życia, potrzebnego też do ludzkiego rozwoju, one stanowią integralną część naszego życia i rzeczywiście nam często, wbrew pozorom, pomagają się rozwijać. Tak? Że jeśli wchodzimy w jakąś trudną sytuację, to ona jest dla nas też często rozwojowa, bo musimy uruchomić w sobie coś, co sytuacja komfortowa by w nas nie uruchamiała. To są właśnie wszelkiego rodzaju kryzysy, które przechodzimy, tak? Choćby kryzys wieku średniego, kryzys małżeńskie, problemy związane, nie wiem, z mobbingiem w pracy, jakakolwiek sytuacja uzależnienia również od substancji chemicznych czy różnych zachowań, bo tego jest bardzo dużo, sprawy związane z alkoholem, papierosami, uzależnienie od internetu, właśnie sposoby zachowania, że się uzależniam od, coraz większy problem wśród młodzieży z uzależnieniem od komputera, tabletu, telefonu i coraz większy problem, bym powiedział, że jest nam, nie umiemy rozmawiać, nie umiemy się jakoś ze sobą spotykać, dlatego też w naszej ofercie mamy również warsztaty z porozumienia bez przemocy, które uczą nas, jak wyrażać siebie z uszanowaniem drugiej strony i z takim pełnym wypowiedzeniem siebie.
Czy to jest to, że jesteśmy coraz bardziej agresywni, także w takiej dyskusji, nie tylko politycznej, ale w ogóle przecież czyta ksiądz komentarze pod różnymi informacjami, nie tylko politycznymi.
Tak, rzeczywiście daje się zauważyć, że poziom agresji w naszym społeczeństwie jest coraz większy. Poziom agresji w relacjach politycznych, społecznych. Rzeczywiście, nawet bym się ośmielił powiedzieć, że czasami w Kościele tej agresji też nam nie brakuje. I trzeba szukać sposobów, co z tym zrobić.
Od czego zacząć?
Ja powiem tak, zaczęliśmy od modlitwy. Każdy poniedziałek w naszym sanktuarium Matki Bożej Różańcowej u jezuitów modlimy się różańcem w intencji pokoju, właśnie w tych różnych sferach naszego życia publicznego, osobistego, rodzinnego, prosząc też o pokój na świecie. Ale, tak jak pan słusznie zauważył, rośnie poziom agresji. Ja jestem przekonany, że ta agresja wynika z tego, że mamy coraz więcej możliwości, a jednocześnie coraz bardziej się frustrujemy, że czegoś nie mamy. Adam i Ewa w ogrodzie w raju byli sfrustrowani, że pośród tysięcy drzew nie mają owoców z tego jednego i na tym skupili swój wzrok. Księga Rodzaju opowiada prawdę, prawdę bardzo aktualną dla naszych dzisiejszych czasów. Przypomnijmy sobie lata 80., 70., kiedy było u nas trudno, kiedy mieliśmy niewiele, a potrafiliśmy się tym bardzo dużo ucieszyć. Dzisiaj jest na odwrót, że mamy dużo, a wieloma rzeczami nie umiemy się cieszyć. A jeszcze więcej chcielibyśmy mieć i to właśnie wywołuje w nas agresję.
Może problem w tym, że są tacy, którzy mają jeszcze więcej niż my.
Tak, no to jest, warto tutaj przypomnieć, nie jezuita, ale Teresę z Avila, karmelitankę, która mówiła, że porównywanie się z innymi prowadzi do śmierci duchowej. Także ucieszyć się tym, co mamy. I tutaj przychodzi nam z pomocą też duchowa świętego Ignacego Loyoli, który mawiał, że pierwszą przyczyną grzechów jest to, że nie jesteśmy wdzięczni. W takiej krótkiej modlitwie, którą proponuje, czyli ignacjański rachunek sumienia, zaprasza, abyśmy rozpoczynali ten rachunek właśnie od dziękczynienia Panu Bogu, popatrzeć na otrzymane dobrodziejstwa, co dzisiaj dobrego od Pana Boga otrzymałem, co wywołuje we mnie radość. I to są czasami takie bardzo drobne rzeczy, które przeoczamy, ponieważ uważamy, że one nam się po prostu należą.
Poznańscy jezuici mieszkają przy ulicy Szewskiej w Poznaniu. Tam też jest galeria u jezuitów i poradnia psychologiczna. Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, witam Was i pozdrawiam z Nowego Jorku, gdzie aktualnie przebywam w polskiej parafii, głosząc Ewangelię. Nowy Jork jest tym miastem, które nie zasypia, nie idzie spać, dlatego też mimo późnej godziny w tle będzie słychać być może co po chwilę bądź odgłos przelatującego samolotu, bądź też samochodów jeżdżących po ulicy, taksówek, straży pożarnej, czy też pogotowia, albo będą docierały do naszych uszu jeszcze inne odgłosy. Głoszę tutaj w Nowym Jorku Ewangelię. Podobnie i my dzisiejszej niedzieli po raz wtóry usłyszymy słowa Ewangelii. Czyli tak naprawdę co usłyszymy? Czymże jest Ewangelia? Zobaczmy, że zarówno ewangelista Marek, jak i ewangelista Mateusz tak opisują życie Jezusa Chrystusa. Obchodził on całą Galileę, nauczając w tamtych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. To całe nauczanie Jezusa jest nazwane Ewangelią. Czymże jest to słowo? W jednej z książek Benedykt XVI wskazuje nam, że w naszych czasach, w tych nowych przekładach Pisma Świętego, termin Ewangelia zaczęto zamieniać terminem dobra nowina. Brzmi ono pięknie, mówi papież, ale nie do końca oddaje sens tego pierwotnego znaczenia. Ewangelia bowiem, termin Ewangelia jest obecny już w języku rzymskich cesarzy, którzy uważali siebie za panów świata, za jego zbawców. I to wszystko, co wychodziło z ich ust, zwane było Ewangelium. Bez względu na to, czy była to informacja radosna, przyjemna, czy też trudna i bolesna. To wszystko, co pochodziło z ust cesarzy, zawierało jakąś informację, była to jakaś informacja, właśnie było zwane Ewangelium. I zobaczmy, jeżeli ewangeliści posłużyli się tym słowem, także stało się również ono odtąd określeniem gatunku literackiego ich pism, znaczy to, że chcieli nam powiedzieć, że to właśnie tutaj w Ewangelii wypełnia się moc orędzia, tego przemieniającego, że to właśnie tutaj w Piśmie Świętym Słowo staje się rzeczywistością, że to Słowo Jezusa ma moc sprawczą, przemieniającą daną tę rzeczywistość. Nie orędzia cesarzy, ale właśnie Słowo, orędzie Jezusa Chrystusa. Czyli możemy powiedzieć, że Ewangelia jest Słowem nie tylko informującym, lecz także przemieniającym daną rzeczywistość. Ewangelia to nie tylko czysty przekaz informacji, ale to Słowo pełne mocy, które może przeobrazić każde życie. I trzeba nam nieustannie prosić Ducha Świętego o dar wiary, abyśmy właśnie w ten sposób słuchali Ewangelii. Zobaczmy, dlaczego są jeszcze zakątki świata, w których nie można mieć w domu księgi Ewangelii. Czy kiedyś próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, co takiego, a może kto taki kryje się za tekstem Ewangelii, za poszczególnymi wyrazami? Pełniąc posługę egzorcysty pewnego razu złe duchy, przynajmniej mi, a być może innym osobom zgromadzonym w kaplicy wówczas, wygłosiły bardzo krótką, ale też mocną naukę. Właśnie po odczytaniu Ewangelii złe duchy odezwały się do mnie tymi słowami: ty nie wiesz, co czytasz, ty jeszcze nie odkryłeś mocy Ewangelii. I dlatego dziś sobie i wam pragnę również postawić inne pytania. Czy wiem, co słucham podczas dzisiejszej mszy świętej? Czy wiem, co czytam jako kapłan? Jak podchodzę do tej wyjątkowej chwili we mszy świętej, kiedy kapłan odczytuje Słowo Pańskie? Bo mogę również podejść, przepraszam za porównanie, jak do odsłuchania reklamy radiowej jakiegoś produktu, do którego nie jestem do końca przekonany, którego tak naprawdę nawet nie chcę kupić. Zobaczmy, my również nie przez przypadek na początku Ewangelii robimy tak zwane trzy krzyżyki na czole, ustach i sercu i wypowiadamy te słowa: chwała Tobie, Panie. Ten gest to tak naprawdę powinna być nasza modlitwa, modlitwa wołania o dar Ducha Świętego, abym słowo, które słyszę, przyjął do mojego serca, abym rozważył je moim umysłem i abym również temu słowu pozwolił się prowadzić w tym najbliższym tygodniu, w taki sposób, aby to słowo przemieniało moje życie, właśnie aby było Ewangelium, tym orędziem przemieniającym. Zobaczmy, a dziś duchowo jesteśmy przeniesieni na tak zwaną górę błogosławieństw, aby wsłuchać się w nauczanie Jezusa Chrystusa na temat właśnie błogosławieństw. Możemy zasiąść pośród tłumu, który słucha nauczania Jezusa, nauczania, które powiedzmy od razu nie jest łatwe. I być może również dzisiaj nie jedna osoba może powiedzieć: trudna jest ta mowa i któż ją może przyjąć, któż ją może też słuchać. Miejmy również świadomość tego, że błogosławieństwa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów Ewangelii, ale też jeden z najbardziej trudnych. Jak bowiem rozumieć słowa błogosławieni, a więc szczęśliwi ubodzy, błogosławieni szczęśliwi, którzy się smucą, ci, którzy cierpią prześladowanie? Gdybyśmy dzisiaj na przykład wyszli na ulicę, czy to Nowego Jorku, Poznania, Warszawy, wyszli na przykład na place osiedla, poszli do dyskotek, do barów i innych miejsc, gdzie ludzie szukają szczęścia i radości i właśnie im zaczęli głosić tę dzisiejszą Ewangelię, mówiąc: chcesz być szczęśliwy, to bądź ubogi, bądź cichym, bądź tym, który wprowadza pokój. To ciekawe, jaka byłaby reakcja tych ludzi, nazwijmy to pozakościelnych, na te dzisiejsze słowa Jezusa Chrystusa. I ciekawe również, jaka będzie nasza reakcja, jaka jest nasza reakcja na te słowa. Przecież ja chcę być szczęśliwy, a błogosławieństwa są odpowiedzią na to naturalne pragnienie szczęścia, które mam wpisane w moje serce. I zobaczmy, tutaj pada też wstępny warunek i ten fundamentalny warunek, aby nie tylko słuchać dzisiejszej Ewangelii, ale również ją przyjąć jako słowo przemieniające. Tym warunkiem jest wiara w życie wieczne. O tym mówiliśmy sobie więcej w przy okazji audycji 1 listopada. Niestety została nam wykradziona ta perspektywa życia wiecznego. My chcemy być szczęśliwi tu i teraz i to jeszcze bardzo szybko. Dlatego tak trudne jest do przyjęcia i tak trudne do zrozumienia jest dzisiejsze przesłanie Ewangelii. Niejako my je spychamy na przyszłość. Nie jest tak do końca. Czujmy się również jako ludzie wierzący i dzisiaj zaproszeni do tego ponownego odkrycia idei życia wiecznego i cieszenia się właśnie nią. I w tej perspektywie spróbujmy właśnie spojrzeć na błogosławieństwa i na szczęście, które Jezus obiecuje jako konsekwencje kroczenia tą drogą. Tak, Jezus obiecuje szczęście, obiecane szczęście stawia nas wobec tych decydujących wyborów moralnych. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, że Jezus zaprasza nas, ta droga błogosławieństw zaprasza nas do oczyszczenia naszego serca ze złych skłonności i do poszukiwania nade wszystko miłości Bożej. Spójrzmy najpierw na samą budowę błogosławieństw. Na samym początku pada termin błogosławieni i szczęśliwi. No właśnie, kim są owi szczęśliwi? To ubodzy w duchu, którzy łakną, pragną sprawiedliwości, którzy się smucą, miłosierni, czystego serca, czyniący pokój, którzy są prześladowani z powodu Jezusa. I trzeba przyznać, że niełatwo słucha się tych słów, ale właśnie te słowa, powie Benedykt XVI, są teologiczną kwalifikacją uczniów Jezusa, czyli tych, którzy poszli za Jezusem i stali się Jego rodziną. Ta dzisiejsza Ewangelia stawia nam wszystkim bardzo niewygodne pytania. Kim naprawdę jesteśmy? Jakimi jesteśmy uczniami i naśladowcami Jezusa Chrystusa? A może tylko jesteśmy Jego fanami? Albo jeszcze inne pytanie, pod którym błogosławieństwem mogę się dziś podpisać? Które z nich chcę uczynić drogą mojego codziennego życia w tym najbliższym tygodniu? Zobaczmy, że w ten sposób powracamy do problemu podjętego na samym początku naszego dzisiejszego spotkania. Ewangelia jest dla mnie czystą informacją, czy też orędziem przemieniającym moje życie. I być może z głębi serca trzeba bardzo dzisiaj mocno wołać do Jezusa. Panie, uczyń mnie naprawdę ubogim, współczującym, łagodnym, miłosiernym, abym nie był tylko Twoim fanem, który będzie Tobie kibicować, który pokrzyczy, kiedy wszystko dobrze idzie, albo kiedy wygrywa się, ale uczyń mnie naprawdę Twoim uczniem i naśladowcą i usuń z mojego życia to wszystko, co przeszkadza mi kroczyć prawdziwie za Tobą. W dalszej części błogosławieństw pojawia się obietnica, której realizacja zaczyna się już tu i teraz i widzimy to na przykładzie chociażby pierwszego błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I zatrzymajmy się na chwilę nad tym błogosławieństwem, zarówno od strony teologicznej, jak i praktycznej, aby szukać dla siebie wskazówek, jak żyć, by nie przegrać drogocennego daru, jakim jest życie. Kim są ubodzy w duchu i czy ja do nich należę? Ewentualnie co powinienem zrobić, aby stać się ubogim w duchu? Czy wystarczy na przykład sprzedać tylko i rozdać majętność? Ubodzy w duchu, o których wspomina święty Mateusz Ewangelista, to ci, którzy uznają całkowicie swoją zależność od Boga. To osoby, które całkowicie powierzają się Bogu. Zobaczmy, że to pierwsze błogosławieństwo wskazuje na postawę pokory i uniżenia i zależności od Boga. Ubogi w duchu to człowiek świadomy swojej zależności od Boga. I zadajmy sobie właśnie kilka pytań. Czy ja jestem ubogi w duchu? I aby odpowiedzieć na to pytanie, postawmy jeszcze inne sprawdzające pytanie i weryfikujące. W czym albo w kim pokładam ufność? Czy naprawdę Bóg jest dla mnie fundamentem życia? Ile czasu poświęcam Bogu w mojej codzienności? Bo przecież kryterium mówiącym, że ktoś jest dla mnie ważny, jest właśnie kryterium poświęconego czasu i jakości tego poświęconego czasu. Rozważając to błogosławieństwo, widzimy zatem, że dotykamy problemu tzw. mamonii. Komu służę? W kim lub w czym zakotwiczone jest moje serce? I czy podpisałbym dziś Bogu tzw. check in blanco? To znaczy, Boże, jeżeli coś jest dla mnie ważniejsze od Ciebie, Jeśli w kimś lub czymś pokładam większą ufność niż w Tobie, to możesz mi to odebrać, możesz mi to zabrać, a ja i tak będę Ciebie błogosławić. I zobaczmy, że przy okazji tego błogosławieństwa możemy przyjrzeć się chociażby naszym rzeczom materialnym, które posiadamy. I może dostrzeżemy wiele zbędnych rzeczy, którymi moglibyśmy się podzielić z ubogimi. I byłby to przepiękny owoc wysłuchania z mocą dzisiejszej Ewangelii. Na przykład nie używam już tej odzieży, jeszcze jest dobra, zatem mogę ją wyprać i zaniosę na przykład do centrum Caritas albo wrzucę do kontenerów zbiórki odzieży Caritas. I w ten sposób podamy dłoń potrzebującym. Zachęcam do tego. Mówiąc o błogosławieństwach, też pamiętajmy, że Jezus jest nie tylko nauczycielem i głosi trudną drogę błogosławieństw. On jest przede wszystkim świadkiem tej drogi. I na sam koniec jeszcze zachęcam, zapraszam Was do pewnej refleksji. Zobaczmy, my jako ludzie wierzący bardzo często życzymy sobie Bożego błogosławieństwa i czynimy to, tak przynajmniej ja czuję, nie wiedząc do końca, co za tym się kryje. A spróbujmy być może życzyć drugiemu człowiekowi właśnie, życzę Tobie ubóstwa, cichości, pokory, miłosierdzia, abyś płakał z płaczącymi. Po co? Abyś stał się błogosławionym. Może warto to przemyśleć, by z większą odpowiedzialnością, rozwagą i świadomością używać tego słowa błogosławieństwa. Życzę Tobie, byś był błogosławiony. Tak, drodzy radiosłuchacze, życzę Wam, byście byli błogosławieni. Tego sobie również życzę. A Duch Święty niech nas do tego uzdalnia. Pozostańcie z Panem Bogiem. Dobrej, słonecznej niedzieli.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Od przyszłej niedzieli będzie się z Państwem w tej audycji spotykać Łukasz Kazimierczak. Dziękuję. Do usłyszenia.
Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni, błogosławieni. Błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali próbę.